Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj przekroczyliśmy wskaźnik lockdownowy ogłoszony przez premiera, czyli 70 zakażeń na 100 tysięcy ludności. Ile dni musi tak być, aby ogłoszono narodową kwarantannę? Rośnie także liczba zajętych łóżek covidowych. Już jest prawie 20 tysięcy. Czy uda nam się opanować epidemię? Czy dojdzie do rozwalenia systemu ochrony zdrowia? Jakie zasady kwarantanny, jakie obostrzenia, jak będą kontrolowane? O tym dzisiaj w programie. A naszymi gośćmi będą wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz pełniący obowiązki dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku Paweł Buczko. A za chwilę rozmowa z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam rady słuchaczy.
Dzisiaj po raz pierwszy przekroczyliśmy wskaźnik lockdownowy wyznaczony przez pana premiera. 70 zakażeń na 100 tysięcy ludności. To jest około 26 tysięcy 600, a dzisiaj mieliśmy ponad 27 tysięcy przypadków. Co to oznacza?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no niestety jesteśmy w dość poważnej sytuacji w tej chwili, jeżeli chodzi o ilość nowych zakażeń. W ciągu ostatnich dni rzeczywiście te liczby były dość duże. To, co zaproponowaliśmy wczoraj, czyli kolejne restrykcje, które wchodzą od poniedziałku, to będzie jakby hamowanie, ale to niestety, tak jak w przypadku samochodu, nie będzie to hamowanie w miejscu. Będą to restrykcje, które zadziałają za kilkanaście dni. Niestety te prognozy, które mamy na najbliższe dni, pokazują, że no nie widzimy aż tak dużego trendu, jeżeli chodzi o zmniejszenie ilości dziennych zachorowań, więc no jesteśmy dość blisko przed tą decyzją tak zwanej kwarantanny narodowej, czyli tego całkowitego lockdownu, kiedy to no może musimy bardzo zdecydowanie przerwać tą transmisję wirusa. Ja jeszcze ciągle mam nadzieję, że te najbliższe dni jednak nie przyniosą nam aż takich dużych zwyżek, jeżeli chodzi o nowe zachorowania, ale to mówię, no to będą kolejne dni, kiedy będziemy obserwować, jaki mamy trend. Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie na pewno decyzja, co robimy dalej.
Przez ile dni ten wskaźnik lockdownowy musi być przekroczony, żeby właśnie ogłosić tą kwarantannę narodową?
Ale że może to nie chodzi o sam wskaźnik, bo na pewno musimy się na czymś opierać, ale ja śledzę troszkę inną sytuację, bo nadzoruję także szpitale tymczasowe, czy też szpitale tak zwane covidowe i ten wskaźnik zajętości łóżek, prawda, ile pacjentów z tej puli nowych osób, które uległy zakażeniu, trafia do szpitala, jest dla mnie bardzo istotne, bo to jest elementem, jak długo polska służba zdrowia wytrzyma taką ilość nowych pacjentów, którzy niestety muszą być hospitalizowani. No, w tej chwili to się odbywa na takiej zasadzie, że no jeszcze ilość nowych łóżek, która przebywa nam codziennie w tym systemie, jest zdecydowanie większa od pacjentów, którzy trafiają do oddziałów. No ale wiemy, że no w pewnym momencie ta pula się nam skończy. Dlatego też zwiększamy ilość miejsc, jeżeli chodzi o szpitale tymczasowe, które niedługo powstaną praktycznie w każdym województwie, także w województwie podlaskim. Będzie to dodatkowa pula łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Także uruchamiamy dość dużą pulę, jeżeli chodzi o izolatoria, czyli przekształcamy nieczynne już sanatoria na te miejsca. No ale wszystko to są tylko łóżka i respiratory. Tutaj najważniejszym elementem tego systemu są jednak lekarze, pielęgniarki i ratownicy. To jest najbardziej istotny element tego systemu i zabezpieczenia pacjentów z koronawirusem, więc tutaj musimy i robimy to, bardzo dbać o każdego lekarza, każdą pielęgniarkę i ratownika, bo w tej chwili to naprawdę są zawody na wagę złota, więc ta kwarantanna została zmieniona u służby zdrowia. Codziennie praktycznie może być testowanie tymi testami antygenowymi. No chcemy, aby ten personel medyczny nie ulegał zakażeniu, także nie przebywał na kwarantannie, gdyż no w tej chwili każde ręce są potrzebne.
Czy uruchamiane zostaną szkolenia? Rozmawiałem z jednym z lekarzy, no, mającym już trochę siwych włosów na głowie. Powiedział, że pół godziny, no dzień to góra, żeby się przeszkolić i móc obsłużyć respirator. Oczywiście bez intubacji, ale nadzorować dotlenianie pacjentów.
Tak, rzeczywiście to nie jest może wielką sztuką obsługa respiratora. Prowadzenie na tym respiratorze pacjenta jest na pewno zdecydowanie bardziej trudne. Ja jako lekarz jeździłem niedawno przecież w karetkach, więc w każdej karetce w tej chwili jest tak zwany transportowy respirator, czyli urządzenie, które w czasie transportu umożliwia sztuczną wentylację pacjenta, więc myślę, że to technicznie nie jest wielką sztuką. Na pewno te szkolenia w poszczególnych szpitalach będą się odbywać, bo chcemy, żeby no także inni, nie tylko anestezjolodzy, brali udział w leczeniu pacjentów z koronawirusem. No tego ważne jest, żeby ta kadra medyczna była dostępna z różnych specjalizacji i będziemy po nią sięgać.
Najbliższe decyzje to czekanie na lockdown, kwarantannę narodową.
Ja bym chciał, panie redaktorze, żeby do tego nie doszło. Ja jestem z natury optymistą, ale niestety także dochodzą do nas w tej chwili informacje, że ta zwiększona ilość nowych zakażeń to także jest efekt tych niedawnych demonstracji na polskich ulicach. No, my o tym mówiliśmy i przewidywaliśmy to, nie wiedzieliśmy, jaka będzie tego skala. W tej chwili są różne informacje, ale na pewno jest to także efekt. Może nie dotyczy to tych osób młodych, które demonstrowały w ostatnich dniach na polskich ulicach, ale to są osoby, do których te osoby wróciły, czyli rodzice, dziadkowie. No to jest bardzo niepokojące, szczególnie, że osoby starsze zdecydowanie w cięższy sposób przechodzą zakażenie koronawirusem, więc to jest bardzo niepokojące, więc wiem, że szykują się na weekend kolejne demonstracje, więc no apeluję do wszystkich ludzi, odłóżmy to na czas po epidemii. No jeżeli już nie zależy nam na własnym życiu, własnym zdrowiu, pomyślmy o swoich najbliższych.
Czyli dystans społeczny, dezynfekcja, maseczki.
Tak, no to jest już od lutego powtarzamy te hasła. Być może one już zostały jakby zapomniane, ale myślę, że w każdej kieszeni w tej chwili, w płaszczu, w marynarce, w torebce powinna być maseczka. Ten dystans, który no tak czasem dość ciężko jest nam zachować, bo jesteśmy ludźmi, którzy no chcą tego bliskiego kontaktu z innym człowiekiem, no ale w tej okresie pandemii jest to bardzo ważne. No wiele raportów naukowców pokazuje, że te 1,5 metra i jeżeli dwie osoby są w pobliżu i mają założone maseczki, to ryzyko zakażenia prawie spada do 5%, czyli no to jest bardzo niewiele, więc no tak niewiele potrzeba, żeby jednak ograniczyć tą pandemię, a jak widać no nie przynosi to do skutku, dlatego no uciekamy się do tych dość trudnych decyzji. Jedną z takich decyzji, że ostatnio było zamknięcie na wszystkich świętych polskich cmentarzy. To była bardzo trudna decyzja. Widzieliśmy, jak jesteśmy do tych świąt przywiązani, ale co mogłoby się zdarzyć, nie tylko może chodzi o samą naszą obecność na cmentarzach, ale także przemieszczanie się do miejsc, do tych nekropolii. Potem są tak zwane no, spotkania rodzinne, prawda? Rodzina przyjeżdża z różnych stron kraju. Więc niestety to jest idealne miejsce do transmisji wirusa, więc ten krok zrobiliśmy i myślę, że to była dobra decyzja.
Chociaż bardzo kontrowersyjna i wiele osób no, nie za bardzo się z nią zgadzało.
No panie doktorze, tylko tutaj no, jest wybór, zdrowie i życie, prawda, nad tym, czy odwiedzimy groby swoich bliskich. Czasem mogło się to zdarzyć, to będzie ostatnia na nasza wizyta w tej formie na cmentarzu, więc no, musimy w tych kategoriach w tej chwili myśleć. Musimy myśleć, co jest ważniejsze, czy pewna tradycja, czy to, co od lat robimy 1 listopada, czy nasze zdrowie i życie.
Czy mamy duży zapas respiratorów, no bo trzeba już odkurzać wszystkie magazyny.
Znaczy, panie doktorze, no, ja jeszcze powtarzam, że chodzi o łóżka i o respiratory, ja się nie martwię, tego na pewno nam nie zabraknie. Gorzej jest oczywiście z kadrą medyczną, która musi obsłużyć ten sprzęt, bo samo łóżko, sam respirator nie leczy. W tym tygodniu do polskich szpitali dodatkowo ponad 800 chyba respiratorów trafia razem z kardiomonitorami. Wiem, że są przygotowane następne partie w przyszłym tygodniu, ponad 2000 respiratorów, ale mówię, no to są tylko urządzenia. Do tych urządzeń są potrzebni ludzie, którzy potrafią to obsługiwać, więc no, kadra medyczna jest w tej chwili naszym największym oczkiem w głowie i musimy naprawdę koncentrować jak największej ilości pacjentów w jednym miejscu, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał lekarzy, ratowników i pielęgniarek.
Pojawiły się, panie ministrze, informacje, że poznańscy naukowcy opracowali test, który daje 99% wykrywalność. Czy jest szansa, żeby się on pojawił na rynku błyskawicznie, żeby można było go wykorzystać, bo różnie komentowane są wyniki testów antygenowych?
Znaczy, panie doktorze, rzeczywiście te pierwsze testy antygenowe, które się pojawiły na wiosnę, to był okres marca lub kwietnia, to były wstępne testy, które do tak zwanej pierwszej generacji. Rzeczywiście ich czułość i swoistość nie była może rewelacyjna, no ale wtedy takie na rynku te testy były. Te w tej chwili są już, jak można powiedzieć, drugiej generacji testy antygenowe, które zdecydowanie są bardziej dokładne. Praktycznie niektórzy mówią, że są już porównywalne z testami genetycznymi. Dużą zaletą tych testów także jest to, że ich czas badania, czas wyniku to jest około 15-20 minut, czyli bardzo krótko. My te testy chcemy w tej chwili szeroko wprowadzać do szpitalnych oddziałów ratunkowych, do izb przyjęć, aby jak najwięcej mogło pacjentów z tych testów skorzystać. Wtedy nawet jeżeli podjeżdża karetka z pacjentem, który jest podejrzany o zakażenie koronawirusem, więc ten test można wykonać. Te 15 minut karetka z pacjentem poczeka na wyniki. Wtedy jest decyzja, czy pacjent musi jechać do szpitala covidowego, czy też nie ma wirusa i może być leczony w tym szpitalu nie covidowym. Więc myślę, że to zdecydowanie usprawni przepływ pacjentów i nie będzie tych długich kolejek i oczekiwania na wynik testu PCR-owego, który trwa kilkanaście godzin. Mimo że tych laboratoriów jest coraz więcej, jednak samo wykonanie testu to jest kilkanaście godzin, więc ten czas jest dość długi.
Ale wracając do pytania o ten poznański test, czy uda się go szybko wdrożyć, bo mielibyśmy własne narzędzie pomiarowe?
Myślę, że tak, bo stawiamy, żeby właściwie być niezależnym od dostawców z zagranicy. Chcemy, żeby te wszystkie testy, które są w Polsce wykonywane, były tutaj robione na miejscu. Podobnie postawiliśmy na sprzęt ochrony osobistej, więc każdy zasób nasz krajowy jest tutaj wykorzystywany. Jeżeli ten test rzeczywiście ma taką dobrą czułość i swoistość, na pewno będzie wykorzystywany w polskich szpitalach.
Czyli jeśli ktoś chce samodzielnie przeprowadzić test antygenowy, to polecamy te testy drugiej generacji. Czytać dokładnie na opakowaniu.
Tak? To są testy już zdecydowanie z większą czułością niż te, które były na początku epidemii, czyli mówię o marcu czy kwietniu.
I na zakończenie, decyzja o ewentualnym lockdownie w przyszły tydzień.
To pytanie dzisiaj pada w wielu miejscach, w wielu wywiadach, których dzisiaj udzielam i powiem szczerze, trudno mi w tej chwili dać jednoznaczną odpowiedź. Ja myślę, że dla naszej gospodarki byłaby to dość trudna decyzja, bo wiadomo, że nawet służba zdrowia potrzebuje wielu środków finansowych. Gospodarka, która nie pracuje, tych środków nie dostarcza, więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale to jak zawsze powtarzam, wszystko zależy od nas.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A w naszym programie teraz połączyliśmy się z rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod inspektorem Tomaszem Krupą. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam. Jak będzie z egzekwowaniem tych wszystkich obostrzeń, które obowiązują i które będą wprowadzane w najbliższych czasach? Jak policja obserwuje, jak jest z tą naszą społeczną dyscypliną?
Taka rzeczywiście jest rola policjantów, egzekwowanie tych wprowadzonych obostrzeń. Ono trwa oczywiście cały czas, także na podstawie tego, co było do tej pory, możemy powiedzieć, a raczej tutaj w tej sytuacji pochwalić to, w jaki sposób podchodzą do wprowadzonych obostrzeń mieszkańcy województwa podlaskiego. Ja tylko przypomnę, że na ponad 1 milion mieszkańców województwa podlaskiego my codziennie rejestrujemy zaledwie około 150, maksymalnie do 200 takich przypadków na terenie całego województwa, kiedy nie są przestrzegane wprowadzone obostrzenia, a te nieprzestrzegane obostrzenia to głównie niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa.
Czyli tutaj mamy problem z tymi maseczkami.
No, czy to jest problem, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców naszego województwa? Myślę, że to są naprawdę niewielkie ilości i bardzo sporadyczne przypadki. I pomimo tego, że ta liczba, można powiedzieć, wygląda dość przerażająco, bo to aż 150 takich przypadków w skali jednej doby, no ale biorąc pod uwagę, że na terenie naszego województwa zamieszkuje ponad 1 000 000 osób, no to jest to raczej niewiele, więc tu z całą pewnością może wysnuć takie twierdzenie, że mieszkańcy naszego województwa bardzo poważnie podchodzą do tych wprowadzonych obostrzeń.
Ale będą teraz zamykane placówki, zostały wprowadzone zaostrzone normy. Czy będziecie zaglądać do sklepów, do galerii, by zobaczyć, jak tam przestrzegane są te przepisy?
Takie kontrole już w tej chwili policjanci prowadzą, ponieważ no jest obowiązek zakrywania ust i nosa między innymi w sklepach i do takich też placówek w tej chwili zaglądamy. Tylko za ostatnią dobę skontrolowaliśmy ponad 100 takich placówek i oczywiście te wszystkie kontrole nie przyniosły zauważenia, stwierdzenia jakichś uchybień. Jeżeli mówimy tutaj o uchybieniach, to są to naprawdę bardzo drobne rzeczy, bardzo jednostkowe sytuacje związane raczej z roztargnieniem niż lekceważącym podejściem właśnie do nałożonych obostrzeń.
Pytanie związane z podróżowaniem z samochodami od 3 listopada. Też zostały tutaj pewne zasady, pewne normy wprowadzone. Jak z tym jest, że tak powiem, jak przestrzegamy to?
No, takie kontrole również policjanci przeprowadzają. No, przede wszystkim tutaj musimy pamiętać, że te największe obostrzenia dotyczą środków transportu zbiorowego. No i tutaj mamy obostrzenia wprowadzone co do procent wolnych miejsc, w zależności od tego, czy mówimy tutaj o miejscach siedzących, czy wszystkich miejscach w takim pojeździe. Oczywiście przy okazji kontroli drogowych, jakie prowadzą policjanci, właśnie na to między innymi zwracamy uwagę, czy przewoźnicy tych reguł przestrzegają. No tutaj też dokładnie tak jak w tych sytuacjach związanych z obowiązkiem zakrywania ust i nosa nie zauważamy jakichś szczególnych uchybień, czy też lekceważącego podejścia ze strony przewoźników.
Ale jeśli właściciele firm dowożą swoich pracowników do zakładu, to też muszą zwracać uwagę na owe normy, bo tutaj pewne ograniczenia również zostały wprowadzone.
No przede wszystkim musimy zdawać sprawę, w jakich czasach żyjemy, jakie jest zagrożenie i każdy chyba z nas powinien sobie uświadomić, z jakiego powodu te ograniczenia zostały wprowadzone. I tak naprawdę gra idzie o dość wysoką stawkę, bo chodzi o nasze życie i zdrowie, a niestety doniesienia medialne, które obserwujemy, wskazują, że no dla wielu osób to zarażenie koronawirusem kończy się bardzo tragicznie. I chyba dobrze, że wszyscy o tym pamiętamy i pamiętają również o tym i pracodawcy, którzy dowożą pracowników do swoich zakładów pracy, jak też przewoźnicy świadczący usługi przewozowe.
Bo tutaj obowiązują normy i jeśli tym bardziej podróżują samochodami czy pojazdami osoby, które nie są ze wspólnego gospodarstwa domowego, no to maseczki, maseczki, jeszcze raz maseczki.
No rzeczywiście tak, obowiązek zakrywania ust i nosa, musimy o tym pamiętać. Po pierwsze dlatego, że zostały wprowadzone takie przepisy, ale po drugie, co chyba jest dużo ważniejsze, ze względu na to, żeby nie zostać zarażonym przez osobę, która razem z nami podróżuje.
Planowane są różnorodne manifestacje. Czy tutaj też będziecie zwracali uwagę na zakrywanie ust, na utrzymywanie dystansu? No bo istnieją pewne korelacje i to dosyć silne pomiędzy takimi demonstracjami a wzrostem liczby zakażonych.
Rzeczywiście, no tutaj pod względem epidemiologicznym można się tego spodziewać, ale naszym zadaniem w takich sytuacjach jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom, wszystkim osobom, które biorą udział w takim zgromadzeniu, w takim przemarszu. No proszę pamiętać, że to, z czym mieliśmy do czynienia ostatnio na ulicach Białegostoku, to był przemarsz liczący około 18 000 osób. Ja jak sięgam pamięcią, nie pamiętam tak dużych zgromadzeń odbywających się na terenie naszego miasta. No tutaj, biorąc pod uwagę sposób zabezpieczenia tego spontanicznego przemarszu, ja to powtórzę, spontanicznego przemarszu, spotkaliśmy się z taką sytuacją, gdzie nie byliśmy informowani przez osoby prowadzące ten marsz o tym, którędy te osoby będą się przemieszczały, a więc stwarzało to ogromny problem z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa tym wszystkim osobom i to było nasze główne i podstawowe zadanie w tej chwili. No ale tak jak była reakcja tych uczestników marszu, gdzie policjanci właśnie po tym najliczniejszym zgromadzeniu zostali nagrodzeni brawami za to, w jaki sposób zapewnili bezpieczeństwo, no, mówi samo za siebie.
Ale tutaj apel do wszystkich tych, którzy jednak zamierzają się gdziekolwiek gromadzić, żeby te zasady epidemiczne jednak przestrzegać.
No jeżeli mówimy o zgromadzeniach, to w dniu dzisiejszym obowiązują takie zasady, że te zgromadzenia to liczba osób do 5, no i oczywiście przestrzegamy obowiązku zasłaniania ust i nosa, tak, i odległości zachowywanej pomiędzy osobami, to co musimy przestrzegać. No oczywiście wszelkiego rodzaju spontaniczne zgrupowania osób, takie jak mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu. To są takie sytuacje, kiedy naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno tym osobom, które biorą w tym udział, jak też wszystkim pozostałym osobom, które są w pobliżu i na tym się głównie skupiamy.
Przypominamy, są obostrzenia, powinniśmy je dla własnego dobra respektować i no, będziecie zwracać uwagę na to.
No oczywiście jak najbardziej tak, to jedno z naszych dodatkowych zadań. No tu warto przypomnieć o tym, że te ustawowe zadania zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa, ale także wszystkie zadania związane ze ściganiem sprawców czynów karalnych, one nadal na policjantach ciążą, my je nadal wykonujemy, a te wszystkie zadania związane ze sprawdzeniami, z kontrolami przestrzegania nałożonych obostrzeń, ale również z kontrolami osób przebywających na kwarantannach. No to są dodatkowe zadania, które policjanci wykonują. No i do tego momentu będziemy wykonywać te zadania, dopóki takie obostrzenia będą obowiązywać.
A wspierają was, jak widziałem na ulicach, i strażnicy miejscy, i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, czasami żandarmeria się pojawia.
No myślę, że to jest taka sytuacja, w której każde ręce do pracy się przydadzą. No,
szczególnie tej patrolowej.
No szczególnie tej patrolowej, szczególnie tej pracy związanej z kontrolą osób przebywających w kwarantannie. Ponad 20 tysięcy osób na terenie całego województwa w takiej kwarantannie przebywa i policjanci każdego dnia, no tu na szczęście wspierani również przez żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb, codziennie kontrolują właśnie te osoby przebywające w kwarantannie.
A zatem przypominamy dystans, dezynfekcja i maseczki. A rozmawiałem z rzecznikiem prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod inspektorem Tomaszem Krupą, a za chwilę opowiemy sobie o kwarantannie. Zasadach związanych z kwarantanną połączymy się z pełniącym obowiązki dyrektora Białostockiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
A teraz w naszym programie będziemy rozmawiali z pełniącym obowiązki dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, Pawłem Buczko. Witam pana.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Panie inspektorze, jakie są zasady, jeśli chodzi o kwarantannę?
O kwarantannę są takie zasady, one się zmieniają, bo cały czas ministerstwo...
No właśnie, bo ostatnio się zmieniły, stąd pytanie.
Dokładnie. Tak naprawdę w kwarantannę idą osoby, które miały kontakt bliski z osobą zakażoną, na przykład w domu, w pracy lub w szkole, lub osoby, które zgłosiły się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i chcąc wykonać test. Więc one wpadają z automatu w kwarantannę.
Jeśli test oczywiście pokaże wynik dodatni.
Nie, nawet jeżeli test nie pokazuje wyniku dodatniego, one są potencjalnie, no skoro zgłosiły się do lekarza, tak? Czyli lekarz kwalifikuje je jako potencjalnie zakażone.
Czyli mają jakiekolwiek objawy, nawet te słabe.
Tak, jakiekolwiek objawy, system teraz generuje im kwarantannę. Dostają powiadomienie SMS-em, że są na kwarantannie.
Czyli automat od razu kwalifikuje ich do kwarantanny i trafia informacja zwrotna, musisz siedzieć w domu.
Musisz siedzieć w domu po to, żeby się izolować. Jeżeli wynik będzie ujemny, takie osoby będą zdejmowane z kwarantanny.
Też automatycznie, czy ta wiadomość wpływa do lekarza rodzinnego i wtedy dopiero lekarz rodzinny powiadamia człowieka?
System ewoluuje cały czas tak naprawdę. On się zmienia z dnia na dzień, więc dążymy do tego, żeby było to wszystko robione z automatu.
Ale lekarze rodzinni narzekali, że jest z tym problem, że wpływa do nich informacja i oni muszą przekazać, co zajmuje czas oczywiście, do pacjenta wiadomość, że są albo dodatni, albo ujemni. Czy tutaj można wprowadzić jakieś zmiany, udoskonalić to?
To prawda, panie redaktorze, szanowni państwo, no właśnie do tego zmierzamy. Cały czas są prowadzone prace systemowe, żeby to usprawnić, żeby to było z automatu, żeby nie obciążać lekarzy rodzinnych, ale też pracowników sanepidu. Czyli jeżeli pacjent będzie po prostu zalogowany do systemu, czyli może sprawdzić swój profil tak naprawdę, który ma, i SMS będzie wysyłany automatycznie.
Co to znaczy do systemu zalogowany?
Jest coś takiego jak profil na pacjent.gov.pl, gdzie można tam się zalogować po podaniu swoich danych osobowych i tam widać, jaki jest status podjęta.
Ale lekarze wypełniają też tam określone wiadomości, przesyłając je do was. Czy tam czegoś brakuje, że wy nie możecie z automatu powiadamiać pacjentów?
Znaczy, z automatu ma powiadamiać system. My nie jesteśmy właścicielem tego systemu jako inspekcja sanitarna.
Ale no, słyszałem, takie informacje do mnie dobiegały, że tam, gdzie jest telefon pacjenta, wpisuje się 9-0 i później trudno wysłać wiadomość.
No i to jest problem, ale tak naprawdę problem leży po stronie wypełniającego formularz tak naprawdę. Więc jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ja nie chciałbym tu przesądzać i krytykować lekarzy, ale jeżeli chce szybciej wypełnić, albo pani w rejestracji to robi i po prostu wpisuje 9-0, przepraszam, no to niestety system przyjmuje, ale nad tym też pracuje ministerstwo, żeby takie rzeczy się nie powtarzały.
Czyli jeśli wysyłamy wiadomość do sanepidu, musimy wpisać telefon pacjenta i wówczas system automatycznie powiadomi pacjenta.
Tak, do tego dążymy, żeby skrócić ten czas oczekiwania. Szanowni państwo, no my jeżeli mamy dzisiaj 902 zakażenia dodatnie w województwie. Mamy ponad 1011 osób w kwarantannie, które musimy oddzwonić. To ten system usprawni wszystkim pracę. Te osoby się dowiedzą wcześniej, że muszą być izolowane, wcześniej się dowiedzą, że muszą być w kwarantannie i tak naprawdę usprawni nam to komunikację. A z drugiej strony te osoby z automatu będą zwolnione z pracy, tak? Więc ZUS też będzie widział i NFZ będzie widział, że te osoby pozostają w kwarantannie lub w izolacji.
Czyli mamy już takie narzędzia informatyczne, które pozwalają zautomatyzować te rzeczy. Jeśli do pacjenta trafia informacja, że jest w kwarantannie i jest ona za pomocą systemu informatycznego, to wtedy w ZUS-ie jest wiadomość, że człowiek jest na zwolnieniu, bo jest na kwarantannie.
Dokładnie, panie redaktorze, szanowni państwo, dążymy do tego, żeby to wszystko było tak zautomatyzowane, żeby każdy dostawał powiadomienie z pewnego źródła i tak naprawdę, żeby pominąć drogę papierową, która po prostu jest trudna i czasochłonna.
Ile osób jest w województwie podlaskim na kwarantannie?
Dzisiaj mamy tak naprawdę 902 osoby w zakażeniach, nowych zakażeń, natomiast ilość osób w kwarantannie.
Trzeba przeszukać komputer.
Trzeba przeszukać komputer. No panie redaktorze, to następne pytanie poproszę, bo tego jest naprawdę w tych tabelkach mnóstwo.
Rozumiem. Mam pytanie związane z zasadami kwarantanny. Jak to powinno z punktu widzenia epidemiologów przebiegać?
Kwarantanna powinna przebiegać w taki sposób, że po prostu izolujemy się domowo, rodzinnie, unikamy kontaktów, prosimy znajomych lub różne instytucje, które pomagają na przykład zrobić zakupy osobom starszym, sąsiadów angażujemy w to. Powinniśmy po prostu się izolować domowo, żeby no, dużo osób przechodzi bezobjawowo, tak? Więc żeby ewentualnie nie stwarzać potencjalnego zagrożenia dla innych osób.
Jeśli chodzi o no, takie badanie temperatury, ewentualny pulsoksymetr, jak to będzie wyglądało i jak to wygląda?
Znaczy, jeżeli mamy takie urządzenia w domu, no to oczywiście jak najbardziej korzystajmy z nich.
Czyli powinniśmy sobie jednak mierzyć temperaturę, by ewentualnie zauważyć
sobie
zmiany.
Mierzyć, tak, powinniśmy sobie mierzyć temperaturę, powinniśmy sobie się obserwować. Jeżeli zauważymy, że zaczynają nam u nas występować objawy jakiekolwiek, tak naprawdę te bardzo specyficzne, czyli utrata smaku, utrata węchu, też pojawiają się nowe objawy ze strony układu pokarmowego, bóle brzucha, biegunka, wymioty. Zgłośmy się do lekarza rodzinnego i niech on decyduje, czy nas wysyła do szpitala, czy wysyła do nas zespół wymazowy, który sprawdzi, czy rzeczywiście chorujemy na COVID.
No bo właśnie, jak jesteśmy na kwarantannie, to też może się zmieniać stan naszego organizmu i te obserwacje no, mogą zmusić nas do tego, żeby błyskawicznie kontaktować się z lekarzem.
Ale oczywiście, że tak. Właśnie po to ta jest kwarantanna, żebyśmy z jednej strony nie zarażali innych osób, jeżeli jesteśmy bezobjawowi, ale z drugiej strony, żebyśmy się obserwowali. I tak jak wspomniałem wcześniej, obserwujmy się. Jeżeli wystąpią takie objawy, zgłaszajmy się do lekarza.
Czy są zapowiadane jakieś kolejne zmiany, jeśli chodzi o kwarantannę?
Szanowni Państwo, te zmiany mogą się zmieniać wraz z sytuacją epidemiologiczną, którą mamy, tak? O tym decyduje Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Zapytam o pracowników sanepidu, bo macie no, zwiększone zadania. Była także pandemia u Was wśród personelu. Jak sobie z tym radzicie?
Radzimy sobie na wiele sposobów tak naprawdę. Dostajemy duże wsparcie osób z zewnątrz, od służb pana wojewody, pana marszałka, z innych instytucji, z kuratorium oświaty, z WIOŚ-u, z wojska, z 18 brygady naszej, również z WOT-u. To po pierwsze. Po drugie, przeszliśmy na pracę dwuzmianową, żeby odseparować jednych pracowników od drugich, ale też na pracę zdalną, żeby zatrzymać pracowników w domu i ewentualnie stamtąd pozyskiwać zasoby.
Bo tutaj jest z jednej strony bardzo dużo pracy takiej biurokratycznej, no ale z drugiej trzeba zbierać meldunki, no bo codziennie ta informacja o tym, jaka jest liczba zakażonych, ile plusów bądź minusów stwierdzono, to wszystko ma wpływ na ewentualne decyzje.
Oczywiście, że tak. To szanowni Państwo, my wysyłamy bardzo dużo meldunków, wysyłamy, tego nie widać na co dzień, ale my wysyłamy meldunki do Ministerstwa Zdrowia, do Głównego Inspektora Sanitarnego, do służb pana wojewody, do marszałka. Również sami analizujemy pewne dane, które nam są potrzebne. Natomiast praca zdalna też się sprawdza w tych warunkach.
Pytanie do pana jako fachowca. Jak to jest z tą sytuacją epidemiologiczną na Podlasiu?
Patrząc w skali kraju, my jesteśmy w nie najgorszej sytuacji. Natomiast no, sytuacja jest rozwojowa. No, sami państwo widzą, że tych zakażeń jest coraz więcej. Mówi się o tej drugiej fali. No i widać, że ona jest.
No ale my troszeczkę mniejsze nakłady mieliśmy przez długie, długie lata, jeśli chodzi o służbę zdrowia i coraz pojawiają się informacje, że to już ostatni respirator, albo zajęte są miejsca, albo że jest mało personelu, jak w szpitalu w Bielsku Podlaskim.
Znaczy, panie redaktorze, no my się jako inspekcja sanitarna tym nie zajmujemy, więc ja tutaj nie chciałbym się wypowiadać w nakresie.
I komentować również.
Również.
Najbliższy czas w pana przewidywaniu. Czy macie odpowiedni sprzęt, macie odpowiednią liczbę ludzi, żeby podołać tym zadaniom?
Znaczy mówię, przez to wsparcie zewnętrznych instytucji, również przesunięć personalnych między naszymi działami, ale również też między stacjami, radzimy sobie jak najbardziej, więc jesteśmy przygotowani. My jesteśmy w ciągłej walce tak naprawdę od marca. I tu sobie dajemy radę. Natomiast wyzwania są trudne, bo ludzie są bardzo zmęczeni. Ta praca jest długoczasowa tak naprawdę. I tutaj ja chylę czoła dla wszystkich swoich pracowników całej inspekcji sanitarnej.
A jeśli chodzi o laboratoria badawcze, czy dopływa do was wyposażenie, czy ono się usprawnia po to, żeby skracać czas pomiędzy wymazem a wynikiem?
Znaczy, skrócenie czasu pomiędzy wymazem a wynikiem staramy się robić w ten sposób, że jeżeli mamy koordynatorów tak zwanych wojewódzkich i jeżeli mamy gdzieś jakiś zator w jednym laboratorium czy w drugim, po prostu przesuwamy te próby między laboratoriami. Nawet zdarza się, że wozimy do ościennych województw, czyli na przykład do Warszawy, do Olsztyna. Natomiast tu nie do końca też chodzi o sprzęt, który jest bardzo trudno dostępny w obecnym czasie pandemii, bo wszystkie firmy wysprzedały wszystko, co mogły, a produkcja nie nadąża z nowymi sprzętami, bo niestety niektóre rynki, które produkują urządzenia, stoją. Natomiast tu bardziej chodzi o to, że brakuje fachowców na rynku. Do laboratorium nie może przyjść osoba taka z ulicy, która może pomóc wystawić decyzję administracyjną, tylko to musi być fachowiec, to musi być diagnosta laboratoryjny, który tak naprawdę potem wynik, który jest, podstępuje i wyda na zewnątrz. A to są rzeczy, które czasami ważą na zdrowiu i życiu człowieka.
Czy ta zmiana na testy antygenowe przyspieszy, usprawni?
Przyspieszy na pewno diagnostykę, bo tak naprawdę teraz te osoby trafiały na test PCR. Dlatego mówię, ta ilość tych badań jest w jakiś sposób ograniczona. Natomiast tutaj mamy kolejną pulę, która może być wykorzystana i może przyspieszyć tą diagnostykę i wyłapać osoby doradnie.
Dziękuję bardzo. Również podziwiamy pracowników pana stacji. Rozmawiałem z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, Pawłem Buczko. Dziękuję
za
rozmowę.
Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia państwu i panu redaktorowi również życzę.
Z samych minusów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Pozdrawiam.
I to już była ostatnia rozmowa w naszym dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski. Do usłyszenia.